Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Prezydent postanowił powierzyć misję tworzenia nowego rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Andrzej Duda poinformował o tym w wieczornym orędziu. Podał też, że pierwsze obrady Sejmu poprowadzi Marek Sawicki z PSL-u. Prezydent wyznaczył go na marszałka seniora. W swoim wystąpieniu prezydent powiedział, że 13 listopada zbierze się po raz pierwszy nowy parlament i zaprzysiężeni zostaną posłowie i senatorowie oraz wybrane nowe władze Sejmu i Senatu. Jak podał, marszałkiem seniorem nowej kadencji Sejmu będzie Marek Sawicki.
Jako prezydent Rzeczypospolitej mam zaszczyt wyznaczyć marszałka seniora, który poprowadzi pierwsze obrady Sejmu. Zdecydowałem o powierzeniu tej ważnej i prestiżowej funkcji panu posłowi Markowi Sawickiemu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, który został wybrany z listy Komitetu Wyborczego Trzecia Droga. Pan Marek Sawicki ma najdłuższy staż poselski. Reprezentuje swoich wyborców w Sejmie nieprzerwanie od 30 lat. Jako poseł, ale także minister rolnictwa dał się poznać jako człowiek dialogu i współpracy. Dlatego jestem przekonany, że godnie będzie reprezentował w tym szczególnym dniu posłów ze wszystkich ugrupowań, a pierwsze obrady nowego Sejmu będą przebiegać sprawnie i w uroczystej atmosferze.
Misję sformowania rządu prezydent powierzył premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
Po spokojnej analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowiłem powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Tym samym zdecydowałem o kontynuowaniu dobrej tradycji parlamentarnej, zgodnie z którą to zwycięskie ugrupowanie jako pierwsze otrzymuje szansę utworzenia rządu. Tak jak zapowiadałem w trakcie kampanii wyborczej i tak jak to zawsze miało miejsce od czasu uchwalenia obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej. To właśnie Konstytucja precyzyjnie reguluje kolejne kroki powołania rządu. Jeżeli misja przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości się nie powiedzie, wówczas w kolejnym kroku to Sejm wybierze kandydata na premiera, a ja niezwłocznie powołam go na to stanowisko.
Andrzej Duda podkreślił, że dochowane zostaną wszystkie konstytucyjne zasady i terminy. Wskazał, że zależy mu na dobrej współpracy z nowym parlamentem i rządem, niezależnie od tego, jaka ostatecznie będzie wyłoniona większość parlamentarna i kto utworzy rząd. Prezydent powiedział, że dobra współpraca jest szczególnie potrzebna w obszarach szeroko pojętego bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Jak dodał, Pałac Prezydencki był i będzie zawsze otwarty dla wszystkich, którzy chcą współpracy w najważniejszych dla Polski sprawach. Caritas Polska przekazuje 100 tysięcy złotych na pomoc humanitarną Palestyńczykom w Strefie Gazy. Więcej na ten temat Patryk Galarski.
Przedstawiciele Caritas Polska na konferencji prasowej zapowiedzieli, że pomoc będzie realizowana we współpracy z Caritas Jerozolima. Zaplanowano m.in. wsparcie medyczne i dystrybucję paczek żywnościowych dla około 1000 osób. Ponadto 400 rodzin otrzyma wsparcie finansowe. Chodzi o osoby, które zostały przesiedlone do wewnętrznych schronisk tymczasowych. Caritas Polska apeluje także o pokój i utworzenie korytarzy humanitarnych w Strefie Gazy, mówi wicedyrektor organizacji Ireneusz Krauze.
Przede wszystkim apelujemy o zaprzestanie wszelkich działań zbrojnych w Strefie Gazy. Jest to absolutnie konieczne, ponieważ sytuacja humanitarna staje się coraz trudniejsza. Jest ona, jak wiemy, już ekstremalnie trudna i bez dodatkowej pomocy z zewnątrz ta sytuacja jeszcze ulegnie pogorszeniu. Dlatego apelujemy o sprawiedliwy pokój, o rozwiązanie sprawiedliwe tego konfliktu.
Caritas zapewnia także wsparcie psychologiczne wolontariuszom organizacji w Jerozolimie, którzy niosą pomoc i koordynują wsparcie przekazywane potrzebującym. Część z nich straciła domy. Wśród pracowników Caritas Jerozolima jest także jedna ofiara śmiertelna.
W Gdyni odnaleziono zwłoki poszukiwanego Grzegorza Borysa, podejrzewanego o zabójstwo 6-letniego syna, podała gdańska prokuratura okręgowa. Ciało mężczyzny znaleziono w okolicach stawu Lepusz, gdzie w ostatnich dniach koncentrowały się poszukiwania, powiedziała rzecznik prokuratury Grażyna Wawryniuk.
Te czynności, jak powiedziałam, zostały zakończone i w tej chwili mogę przekazać, że te czynności pozwoliły na ustalenie, że te zwłoki to jest poszukiwany Grzegorz Borys. Oczywiście co do przyczyny śmierci będą prowadzone dalsze czynności, w tym konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, ale najistotniejsza informacja, że to jest właśnie poszukiwany Grzegorz Borys.
Grzegorz Borys był podejrzewany o zabójstwo syna, 6-latka, który zginął od rany ciętej gardła. Po tej zbrodni mężczyzna uciekł i był poszukiwany od 20 października za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Wystawiono za nim także czerwoną notę Interpolu. Dzięki działaniom restytucyjnym resortu kultury w ostatnich latach odzyskano prawie 700 obiektów, zarówno strat wojennych, jak i zabytków skradzionych współcześnie. Do polskich zbiorów powróciły m.in. manuskrypt z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, rysunek Melchiora Steidla oraz 8 zabytkowych monet. W siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie zaprezentowano w poniedziałek skradzione zabytki. Minister Piotr Gliński zaznaczył, że państwo polskie nieustannie poszukuje dzieł sztuki i innych obiektów muzealnych zaginionych nie tylko w czasie wojny.
Od zakończenia II wojny światowej do dziś, szczególnie w mrocznych czasach komunizmu i tuż po tak zwanym przełomie, wiele zabytków z polskich kolekcji padało łupem złodziei. Często były to kradzieże na zlecenie. Wówczas obiekty od razu wywożono za granicę i tam sprzedawano. Brak odpowiednich zabezpieczeń, brak współpracy z organami ścigania na Zachodzie i w USA, żelazna kurtyna. To wszystko powodowało, że skradzione z polskich muzeów dzieła sztuki przepadały na wiele lat.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że obecnie prowadzonych jest 150 procesów restytucyjnych w 15 krajach. Departament Restytucji Dóbr Kultury, obok bazy strat wojennych, która obejmuje prawie 66 tysięcy obiektów, prowadzi też krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem. Zawiera on 12 tysięcy kart poszukiwanych obiektów. Politolog profesor Mieczysław Ryba powiedział, że Mark Rutte na stanowisku szefa NATO mógłby dążyć do resetu w stosunkach z Rosją. Według doniesień medialnych holenderski premier ma największe szanse na objęcie funkcji sekretarza generalnego sojuszu. Niektóre źródła podają, że może liczyć na wsparcie Berlina, Londynu i Paryża. Nie jest jednak jasne, czy poprą go kraje wschodniej flanki. Profesor Mieczysław Ryba mówi, że taka zmiana na stanowisku szefa NATO mogłaby wiązać się z wieloma poważnymi zagrożeniami, między innymi dla Polski.
Był też to polityk bardzo mocno atakujący Polskę za tak zwany brak praworządności, wpisujący się w politykę niemiecką. Jeśli by ta nominacja rzeczywiście miała miejsce, no byłaby problematyczna z naszego punktu widzenia, to nie ulega wątpliwości. Ów polityk chciałby jakiegoś resetu w stosunkach z Rosją, no bo jeśli jako polityk cywilny wspierał tego typu inicjatywy, no to dlaczego miałby jako szef NATO tego nie czynić, żeby oczywiście prowokowało różnorakie konsekwencje niekorzystne z naszego punktu widzenia.
Na odpowiedzialność Marka Rutte za wzmacnianie pozycji Moskwy wskazała też w mediach społecznościowych europoseł PiSu Beata Szydło. Była premier Polski zaznaczyła, że premier Holandii był jednym z głównych zwolenników, a nawet autorów współpracy energetycznej z Rosją. Profesor Piotr Grochmalski powiedział, że ukraińskie zapowiedzi nowej strategii wojennej to forma oddziaływania psychologicznego na Zachód. Ekspert odniósł się do wywiadu, którego prezydent Ukrainy udzielił amerykańskiej stacji NBC. Wołodymyr Zełenski przyznał w nim m.in., że ukraińskie postępy na froncie są powolne i zapowiedział nową strategię. Jak przekazał, dowódcy opracowują nowe plany i operacje, aby szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję. Ukraińska armia miałaby działać z większym zaskoczeniem. Dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, profesor Piotr Grochmalski, mówi, że Ukraina próbuje wywrzeć presję między innymi na Stany Zjednoczone, bo liczy na otrzymanie kluczowego sprzętu.
Ukraina nie dostała kluczowych zasobów, aby mieć realną szansę skutecznego i szybkiego zakończenia wojny. Nie dostała lotnictwa, zbyt późno dostała broń pancerną, taki ton desperacki, który się pojawia na Ukrainie, ma wywoływać pewnego rodzaju presję na Stany Zjednoczone, bo ewentualna przegrana w tej wojnie Ukrainy pociąga za sobą gigantyczne konsekwencje zarówno dla NATO, jak i dla Stanów Zjednoczonych. Strona ukraińska, jeśli uzyska, a ma otrzymać w bliskiej perspektywie nowoczesne myśliwce, ma szansę zdobycia przewagi powietrznej chociażby na Zaporożu, co jest kluczem do skutecznej ofensywy.
Prezydent Ukrainy w wywiadzie był też pytany o doniesienia na temat rozmów USA i Komisji Europejskiej z Kijowem w sprawie możliwych negocjacji pokojowych z Rosją. Wołodymyr Zełenski przekonywał, że nie ma z Moskwą żadnych relacji i nie zamierza prowadzić dialogu z Rosją, bo jej słowa są nic nie warte. Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.